Witam Państwa, kochany Szymon Pilich. No przed sobą piękne zdjęcie, które jest pięknie obrazuje to, o czym mowa w tym artykule. Mianowicie chińscy naukowcy rozpoczynają wyprawę naukową w okolicach źródeł Jiangxi. A jak Państwo wiecie, być może wiecie, Jiangxi nie tylko jest najdłuższą rzeką Chin, ale ona wypływa nie z Tybetu, a z Qinghai. Wręcz. Jeśli dobrze przypominam sobie, no chyba tak. Jestem w tej chwili w China Plus CLICN za Xinhua z 4 sierpnia. Właśnie ten artykuł o rozpoczęciu tej wyprawy naukowej do źródeł, wokół źródeł, nie do źródeł, wokół źródeł, wokół dolnego, wokół górnego biegu. Chińscy naukowcy cytują rozpoczęcie wyprawy naukową w rejonie właśnie źródeł rzeki Jangtze, najdłuższej rzeki Chin. W niedzielę rozpoczęli tą wyprawę, podają źródła Ministerstwa Zasobów Wodnych. I to zdjęcie, które Państwu pokazuję, to jest rzeka Jinsha w górnym regionie Jangtze. Bo tak właśnie ta rzeka, tak właśnie Jangtze nazywa się w górnym biegu. Czyli to nie jest Jangtze, tylko Jinsha. O tym mówiłem wielokrotnie, no to wszystko musiało być. Chcielibyście Państwo wszystko słuchać, co ja mówię, żeby o tym wiedzieć. Więc myślę, że Jinsha to jest nazwa Jiangxi na obszarze Tybetu, znaczy właśnie tam, sama góra, górny bieg, czyli Tybet i Qinghai. I teraz cytuję szczegóły tej wyprawy. Kompleksowa wyprawa naukowa prowadzona przez dwa departamenty. Jeden to jest Changjiang River Science Scientific Research Institute, CRSRI, i Changjiang Water Resources Commission, to jest druga, i jeszcze departamenty zajmujące się wodą w prowincji Qinghai, w północno-zachodnich Chinach. Czyli z trzech tych pionów są naukowcy, którzy mają na celu, których celem jest zbadanie zasobów wodnych i ekologii w tym regionie. W tym hydrologii, obszaru hydrologii, zawartości mułu, erozji gleby. I takie powody tej wyprawy podało CRSRI. Czyli to Scientific River, Changjiang River Scientific Research Institute. Z kolei tutaj Changjiang. No właśnie, rzeka Changjiang. Dobra. Changjiang. I teraz cytuję dalej. W porównaniu z poprzednimi wyprawami naukowcy przeprowadzą również w tym roku serię badań dotyczących siedlisk ryb, mikroorganizmów wodnych i ewolucji mokradeł bagiennych w tym regionie. Tak. I dalej. Od 12 roku ten instytut, ten Changjiang River Scientific Research Institute, przeprowadził w sumie 8 kompleksowych wypraw naukowych do górnego biegu rzeki przez kolejne 8 lat, 7 lat, dostarczając istotnych danych z pierwszej ręki dla projektów badawczych, takich jak ochrona rzeki Jiangxi i budowa Parku Narodowego Zhangjiang Yuan. CRSRI zbudował jedyną bazę, czyli no miejsce, baza taka podstawowa, no, dla naukowców w regionie, w hrabstwie Catoi, w tybetańskiej autonomicznej prefekturze Yushu, na wysokości ponad 4000 metrów, aby regularnie przeprowadzać wyprawy. To wszystko. Tak. Prefektura Yushu. Akurat nie miałem okazji sprawdzić, gdzie ona jest. Ale znajdę ją i na mapie i pokażę Państwu. Dam link do tego miejsca. żeście Państwo widzieli, gdzie jest ta baza naukowa. Otóż tak. Mili Państwo, co ja mogę na to powiedzieć? Niewiele, bo niewiele wiem ponad to, co tutaj napisano. Ja mogę się domyślać paru rzeczy. Po pierwsze, proszę nie zapomnieć o tym, że w górnym biegu Jiangcy, i to nie wiem, czy to już jest ta Jinsha, czy to już jest Jiangcy, ale no nie wiem, po prostu nie wiem, nie będę spekulował się, bo to nie ma sensu. To jest zresztą zupełnie bez znaczenia, gdzie do jakiej nazwy przypniemy to, o czym mówię, a mianowicie, nie wiem, z 10 zapór, olbrzymi zapór wodny. Podejrzewam, że to jest już jednak tybetański region autonomiczny, ale może to być na przykład sąsiedni ten Sichuan. Nie, to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że w tym miejscu rzeka płynie z północy na południe. Generalnie, jak Państwo wiecie, Jiangcy płynie z zachodu na wschód, prawda? A tutaj w tym miejscu, w górach, znaczy w górnym biegu generalnie, płynie z północy na południe. No i właśnie w tym miejscu jest, myślę, że przynajmniej 10 budowanych i w budowie i projektowanych zapór. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby myślano o czymś znacznie wyżej, bo pierwsza, tak ja sobie przypominam tą mapkę z zaznaczonymi tymi zaporami, nie wiem, czy gdzieś ją znajdę, bo nie wiem, gdzie nawet ją szukać. Gdzieś mam w komputerze, ale jest tego tyle już w tej chwili, tyle tego jest, że ja już nie jestem w stanie, ja już nie panuję niestety na to. Nie pamiętam, jak wysoko jest, wysoko w tym sensie na północ, jak wysoko na północ jest ta pierwsza zapora z tych wszystkich budowanych, projektowanych i zbudowanych. W każdym razie istnieje prawdopodobieństwo, istnieje takie, mnie się wydaje, że istnieje prawdopodobieństwo, że chińskie władze zdecydowały, że trzeba u samych źródeł być może, znaczy u samych źródeł, no, sami Państwo zobaczcie, no, jak to wygląda, jak ta rzeka wygląda w górnym biegu. Ta Jiangcy, jak wygląda w górnym biegu. No, to jest gigant. To jest większe niż Wisła w Warszawie. Więc ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby myślano o tym, żeby jednak zbudować kolejną zaporę jeszcze wyżej. Po co? Odnoszę wrażenie, graniczące z pewnością, że jest to związane z bardzo długofalowym myśleniem chińskim, mającym na celu zatrzymanie jak największej ilości wody. Proszę nie zapomnieć jednej rzeczy. Przepraszam. Proszę nie zapomnieć jednej rzeczy. Obszar Qinghai, a w szczególności Tybet, to spore ilości wody, duże ilości wody, ale to zaczyna powoli wysychać. Temperatura zaczyna się podnosić wszędzie i wygląda na to, że tendencja ocieplania klimatu istnieje. Myślę, że to raczej jest, że to jest raczej niepodważalna rzecz, że tendencja do ocieplania klimatu istnieje, ale oczywiście dwutlenek węgla nie ma z tym nic wspólnego, a człowiek już zupełnie nic wspólnego. Zresztą popatrzcie Państwo, co się dzieje na Syberii i na Alasce, te potężne pożary lasów, które emitują nieprawdopodobne ilości dwutlenku węgla i jakoś... to jest porównywalne z tym, co robi człowiek. No więc zawracanie go. Te dwutlenek węgla to jest zawracanie go. No ale to nie o to chodzi. Otóż ocieplanie klimatu myślą, że powoli następuje, a że w niektórych miejscach nawet mocniej niż powoli. I w związku z tym Chińczycy zdają sobie sprawę z tego, że muszą w dwóch miejscach zatrzymać tą wodę. Tam, w Tybecie. A wodę, która spływa do Dziangcy i drugie, i to jest z tego płaskowyżu tybetańskiego, a drugie, wodę, która z Himalajów spływa do Brahmaputry. Znaczy oczywiście w Chinach Brahmaputra inaczej się zupełnie nazywa, ale płynie wzdłuż całego ciągu Himalajów z zachodu na wschód. Wzdłuż, dosłownie wzdłuż granicy, z granicy chińskiej. Po oczywiście chińskiej stronie. Jakby u podnóża Himalajów płynie Brahmaputra na całej długości kilku tysięcy kilometrów. Więc ja jestem przekonany, że zarówno tam, znaczy o tym wiem, że tam są budowane zapory, ale również i tu będą budowane zapory jak najwyżej, żeby jak najszybciej złapać tą wodę. Proszę Państwa, gdyby w Polsce była prowadzona właściwa gospodarka wodą, to nie mielibyśmy sytuacji takiej, że w ciągu miesiąca Wisła w Warszawie raz osiąga stan alarmowy, a drugi raz po miesiącu można przejść suchą topą z jednego miejsca na drugie. Oczywiście przesadzam, ale coś koło tego. Bo gdyby były jedna za drugą zapory, to wtedy nie byłoby takich problemów. To ta woda nie spływałaby tak błyskawicznie do Bałtyku i nie tracilibyśmy tutaj wody, bo my ją tracimy. Że nie wspomnę o takich drobiazgach, jak to, co się dzieje u mnie w lesie, gdzie za hitlerowcy, to jest to słowo, czy niemiecka, zbudowały stawy w gminie Nieporęd. Były piękne stawy po wojnie. W latach 70. były wspaniałe ośrodki wojskowe nad tymi stawami. No to było po prostu, to było rozkosz dla oczu. Ja 3 lata temu zacząłem robić zdjęcia tego, bo zobaczyłem, co się dzieje, bo tam codziennie przechodziłem, zacząłem wtedy chodzić i zacząłem widzieć tą degradację tego wszystkiego, tych stawów. Proszę Państwa, zobaczyłem teraz, te stawy w niektórych miejscach już kompletnie zarosły trzcinami. Kompletnie. Bobry oczywiście zrobiły swoje. Nie ma gospodarza, kompletnie zero. Zerowa gospodarka wodą w sytuacji, kiedy nam brakuje wody. No jeśli tak jest tutaj, to dlaczego gdzie indziej ma być lepiej? Dlaczego ja przeciwstawiam jak zwykle polską niechlujność, niechlujstwo urzędasów gminnych z gminy Nieporęd? Tak, urzędasów gminnych z gminy Nieporęd. Przeciwstawiam to niechlujstwo tutaj, polskie, długoterminowemu myśleniem z perspektywą kilkudziesięciu lat naprzód w Chinach. Bo oni myślą, oni wiedzą, że tej wody nie będzie coraz więcej, tylko że będzie jej coraz mniej. Skoro będzie jej coraz mniej, to znaczy, że trzeba ją zatrzymać. Po prostu zatrzymać. Pamiętacie Państwo mój teraz jakby odchodząc trochę od tej sprawy, pamiętacie Państwo mój pomysł, żeby w ogóle zamknąć odpływ Dziangcy do oceanu, do morza? Tak. Mój pomysł od kilku lat jest taki, żeby zacząć robić, żeby zrobić tysiące stawów przy Dziangcy, żeby napełnić je wodą z Dziangcy, czy to w sposób sztuczny, czy naturalny, czy pompami, czy wszystko jedno. Napełnić ją, zatamować, zbudować tamy, setki tam mniejszych, małych, tam na dopływach Dziangcy. Oczywiście zmniejszyć koryto Dziangcy, udrożnić je, być może nawet zabetonować, ja wiem, co mówię, być może nawet zabetonować, po to, tylko po to, żeby Dziangcy była w dalszym ciągu szlakiem komunikacyjnym. Ale zrobić jeszcze w dolnym biegu kilka dużych zapór i zamknąć w pewnym momencie, na samym końcu zamknąć wypływ resztek Dziangcy, do resztki wody do morza. I to by było genialne. To by po prostu pokazało, że taki gdyby się ukazał taki plan, to ja bym sobie powiedział, no Pilku, to możesz spokojnie umierać. Chińczycy martwią się o siebie. Bo to by oznaczało, że ta wspaniała rzeka, że wody tej wspaniałej rzeki zostaną w Chinach. O, bo to jest tylko chińska rzeka. Nikt inny nie ma tu nic do tego. Dlaczego ja o tym mówię? Bo Dziangcy, bo tak naprawdę to ten pas gospodarczy Dziangcy. Pamiętajcie Państwo, że istnieje coś takiego. Pas gospodarczy wokół zlewiska, rozlewiska, wokół zlewni Dziangcy. Jakby miejscem, stolicą jest Wuhan. I ten pas gospodarczy będzie, ma szansę jeszcze bardziej się rozwinąć wtedy, gdy będzie to, będą te setki, tysiące różnego rodzaju tam elektrowni, stawów, tego wszystkiego, co zatrzyma wodę. Pamiętajcie Państwo, że w sytuacji ocieplania się klimatu, w sytuacji, gdy tej wody będzie coraz mniej, zatrzymanie wody w każdym kraju będzie rzeczą kardynalną. Kardynalną. Ja nie jestem klimatologiem, ja nie jestem specjalistą od retencji, ale ja po prostu myślę. I wiem o tym, że Chińczycy, skoro zajęli się już górnym biegiem, zupełnie górnym biegiem, to oznacza, że oni coś tam kombinują. I mam nadzieję, że właśnie kombinują to, o czym ja myślę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.